Zaczynamy posiedzenie. Witam Państwa. Witam Państwa na połączonym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Witam Państwa radnych, Pana Prezesa Mrecki Inwestycji Miejskich, Panów Burmistrzów. Pozwolę sobie przeczytać porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie wniosku w sprawie zmian w porządku obrad. Punkt czwarty, przedstawienie Komisji informacji związanych z postępem prac przy budowie szkoły przy ulicy Wspólnej ze szczególnym uwzględnieniem sposobu finansowania inwestycji oraz kosztów budowy, zapoznanie Komisji z kosztami funkcjonowania spółki Mareckiej Inwestycje Miejskie i z realizowanymi zadaniami w 2017 roku, a także działaniami zrealizowanymi i planowanymi w 2018 roku. Punkt piąty, sprawy różne. Punkt szósty, zamknięcie posiedzenia. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie wniosku w sprawie zmian w porządku obrad. Czy są wnioski? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu czwartego. Przedstawienie Komisji Informacji związanych z postępem prac przy budowie szkoły przy ulicy Wspólnej ze szczególnym uwzględnieniem sposobu finansowania inwestycji oraz kosztów budowy. Zapoznanie Komisji z kosztami funkcjonowania spółki Mareckiej Inwestycje Miejskie i zrealizowanymi zadaniami w 2017 roku, a także działaniami zrealizowanymi i planowanymi w 2018 roku. Panie Burmistrzu, proszę przedstawienie.
Bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo, zanim oddam głos, chciałem przedstawić oficjalnie pan Dariusz Giza, członek zarządu spółki Mareckie Inwestycje Miejskie. Pełnił tą funkcję do czasu wyboru prezesa. Jak państwo wiedzą, poprzedni konkurs nie został rozstrzygnięty. Teraz jest ogłoszony kolejny konkurs na to stanowisko. Liczymy na kandydatów, z którym będzie można w końcu zawrzeć umowę i powierzyć mu to zadanie. Teraz do tego czasu funkcję członka zarządu pełni pan Dariusz Giza, a ja oddaję głos mojemu zastępcy i panu Darkowi, żeby przedstawili tematykę, o którą państwo proszą. Tu mamy też dużo danych liczbowych, ale te kwestie finansowe, które państwo też prosili, wymagają chwili analizy i przedstawienia tych wszystkich danych. Oddaję głos panu zastępcy.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie podzieliliśmy się tutaj rolami. Ja przedstawię wszystkie kwestie związane z inwestycjami Mareckich Inwestycji Miejskich, czyli z budową wszystkich obiektów, które są prowadzone w ramach spółki. Natomiast kwestie funkcjonowania, kosztów związanych z funkcjonowaniem przekażę głos członkowi zarządu, panu Dariuszowi. Ale nim przejdę, to chciałbym Państwa bardzo serdecznie przeprosić. Naprawdę starałem się przekazać Państwu jakąś chociaż syntezę, żebyście mogli mieć wgląd. Natomiast ja tak naprawdę z racji takich, jakich pisałem Panu Przewodniczącemu Komisji Budżetowo-Gospodarczej, z racji urlopu Pani Dyrektor, nie byłem w stanie wszystkich tych materiałów otrzymać wcześniej, ale dobrałem wczoraj. Przed chwilą dopiero przyjechałem od rana, praktycznie byłem na koordynacjach właśnie związanych z budowami. Więc jeżeli będziecie Państwo chcieli zanotować sobie, bądź też może po komisji zrobię jakąś taką krótką syntezę i Państwu przekażę, jeśli chodzi o stan na chwilę obecną, jeśli chodzi o każdą inwestycję, to po prostu zrobię to po komisji, dlatego że no nie starczyło mi czasu na to, żeby do tego przysiąść, a może materiał nie jest zbyt obszerny, ale zawiera bardzo dużo cyfr i każda pomyłka może skutkować tym, że informacje, które przekażemy Państwu, mogą być nieprawdziwe. Zacznę od standardowej budowy, mianowicie od budowy obiektu Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego na ulicy Wspólnej. Jak wszyscy wiemy, przetarg na budowę tego obiektu wygrała firma Budimex, duża giełdowa spółka. Muszę powiedzieć, że z takiego odbioru osobistego jestem pod wielkim wrażeniem całej tej inwestycji, ilości ludzi pracujących na tej budowie, ilości sprzętu, który pracuje na tej budowie. Do tego dochodzą jeszcze wszystkie materiały, które są używane. To wszystko jest tak potężne, monumentalne, że śmiem twierdzić, że jest to inwestycja, jakiej w naszym mieście jeszcze nie było, jeśli chodzi o w ogóle cel, ale też i skalę, materiałochłonność, pracochłonność, ilość firm podwykonawczych, które świadczą specjalistyczne usługi generalnemu wykonawcy. To naprawdę robi ogromne wrażenie. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to jak wszyscy wiemy, koszty budowy to jest 85 milionów 800 tysięcy netto, co daje nam 105 465 999 zł. Taki jest koszt brutto tej inwestycji według dokumentacji, która została złożona, według kosztorysu, który został złożony w momencie ogłoszenia przetargu. Rozliczenie takiej inwestycji, jak i pozostałych inwestycji, które są prowadzone przez Mareckie Inwestycje Miejskie, odbywa się na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, który zakreśla określone zakresy robót, termin ich wykonania i realizacja, jeśli chodzi o zapłatę za poszczególne etapy. Wykonawca w momencie, kiedy składał wszelkie dokumenty łącznie z harmonogramem, który na chwilę obecną jest jeszcze obowiązujący, chyba nie do końca się przyłożył do tego harmonogramu. Jesteśmy na etapie negocjacji i akceptacji lekko zmodyfikowanego, nie takiego, jaki oczekiwał wykonawca, ale takiego, który pozwoliłby pewne rzeczy poprawić, ponieważ niektóre roboty, które zostały już praktycznie zakończone w tym obowiązującym harmonogramie, są wydłużone tak długo, że musieliby jeszcze przynajmniej ze 2 miesiące czekać na zapłatę, pomimo że roboty zostały wykonane. Więc mamy na etapie dzisiejszym poprawiony harmonogram, on jest na etapie, tak jak powiedziałem, negocjacji i akceptacji, najprawdopodobniej zostanie zaakceptowany. Jeśli chodzi o zaawansowanie robót, to w budynku A, czyli budynek, w którym będą się odbywały zajęcia lekcyjne, ten taki jak grzebień wyglądający, trzysegmentowy, to zostały wykonane roboty ziemne, zostały w całości wykonane roboty fundamentowe, wszelkie prace pozostałe są na etapie wykonawczym, czyli wszystkie kondygnacje, do tego stolarka okienna, stropy. To wszystko jest na etapie wykonawczym, więc tutaj jesteśmy na etapie realizacji i finansowania tych robót zakończonych na poziomie 1 528 871 zł. Budynek B, czyli to jest budynek, w którym będą, budynek, o ile dobrze pamiętam, basenowy, ten generalnie sportowy, tam zostały zakończone roboty ziemne, łącznie z palowaniem, bo cały ten teren musiał być spalowany, żeby te budynki stały stabilnie. Zakończone zostały roboty fundamentowe i to jest koszt 2 530 550 zł. W ramach planu zagospodarowania terenu została wykonana hydrofornia oraz zbiornik retencyjny na wodę. Na wody opadowe, w którym będą przetrzymywane wody opadowe i to jest koszt 846 161 zł i 41 groszy. W budynku, a tak jak wspomniałem, są prowadzone następujące prace. To jest elewacja, montaż okien, instalacje sanitarne i izolowanie dachu. Natomiast budynek B w trakcie to jest cały czas konstrukcja żelbetowa, w tym miska basenowa i muszę powiedzieć, że dwukrotnie miałem przyjemność widzieć, jaka to jest plątanina stali, zanim zostanie zalana, to są po prostu ilość tej stali, ilość prętów różnej średnicy, różnej grubości, no robi niesamowite wrażenie. Czyli ta konstrukcja jest w trakcie wykonywania oraz są stawiane ściany. W ramach zagospodarowania terenu miecka zbiornika PPOŚ jest wykonywana i odwodnienie przyszłej płyty boiska. Na chwilę obecną kwota, jaką będziemy w najbliższym czasie realizowali do wykonawcy, to jest 4 905 000 583 zł. Jeśli chodzi o cały ten obiekt, to w wielu miejscach te prace biegną równolegle. Jest w tej chwili również stawiana ta część, w której będzie sala teatralno-koncertowa, bo tak może należałoby ją nazwać. Scena już jest postawiona. Natomiast na chwilę obecną prace idą w bardzo dobrym tempie. Należy zaznaczyć, że wykonawca cały czas zgłasza, że boryka się z problemami, które wynikają z ogólnej sytuacji, ogólnych trendów na rynku, czyli pozyskiwanie podwykonawców, aczkolwiek trzeba zauważyć, że tutaj bronią się bardzo mocno tym, że mają bardzo duży skład osobowy własnych pracowników, których czasami pod potrzeby ściągają z różnych innych inwestycji. To pozwala pewną stabilność osiągnąć, aczkolwiek bez specjalistycznych podwykonawców się nie obędzie, bo to nie jest tak, że jedna firma jest w stanie zrobić wszystko. To są kwestie stropów, to są kwestie stolarki. Dzisiaj po pierwsze ceny poszły bardzo mocno w górę, ale przede wszystkim terminy wykonania pewnych rzeczy, które są niezbędne na budowę, się wydłużyły naprawdę bardzo, bardzo mocno. Są firmy, które w tej chwili mogą tak przybierać zamówienia, że realizują na przykład zamówienia za gotówkę. I to im w zupełności zabezpiecza pracę, produkcję, więc tak naprawdę sytuacja, w jakiej są wykonawcy, jest naprawdę bardzo trudna, stąd tutaj trzeba się, mówię, cieszyć z tego, że wygrała to taka prężna firma, która no, rokuje na to, że ten termin wykonania, jeżeli tak dalej pójdzie, to będzie oscylował w terminie, który został podany w przetargu i jaki został podany przez wykonawcę, który przystąpi do tego przetargu.
Następną inwestycją to jest rozbudowa szkoły podstawowej numer 2. Jak wszyscy, którzy przyjeżdżają, mieszkają w pobliżu, bądź też interesują się, zauważyli, że została rozebrana ta część, która dotyczyła etapu pierwszego, czyli sala gimnastyczna i częściowo fundamenty. No i w tej chwili jesteśmy na etapie wyciągania tych murów, czyli wszystkie roboty żelbetowe, czyli słupy nośne i tak dalej jest stawiane, uzupełniane jest to cegłami. Tutaj jeśli chodzi o harmonogram, czyli zapłatę wykonawcy, to została zapłacona tylko pierwsza pozycja, mianowicie za projekt zostało zapłacone i na razie harmonogram nie przewiduje jakichś płatności dodatkowych, ani wszystko, jeżeli będzie z harmonogramem i wszystkie prace będą kończone, no to wtedy będziemy dochodzili do etapów płacenia za te rzeczy. I zostają nam dwie inwestycje jednego wykonawcy, no też jednego, bo tam też budujemy. To są budynki przedszkola przy ulicy Dużej i tak zwana filia szkoły podstawowej numer 2, docelowo też również przedszkole. I tutaj, no tutaj mamy troszeczkę większe kłopoty, bo wykonawca, budując placówkę przy ulicy Dużej, nie przewidział tego, my również tego nie przewidzieliśmy, że budowa parkingu, parku i jeźdź przeciągnie się tak długo i zgodnie z harmonogramem, który podała firma wykonująca obiekt przedszkolny, nie mogła się zmieścić w czasie, ponieważ prace jeszcze trwały, parking nie został odebrany i nie było zgody wykonującego na to, żeby przez ten plac budowy wjeżdżały samochody z modułami. A to jest i kilkunastotonowy dźwig, plus samochody naprawdę bardzo duże, wielkogabarytowe, które przywoziły nam te moduły. W związku z tym, no niestety musieliśmy czekać i byliśmy zmuszeni również do tego, żeby zawrzeć z wykonawcą aneks mówiący o przedłużeniu tej budowy. Na chwilę obecną porozumienie zostało zawarte z zakończeniem całkowitym na koniec października. Jeśli chodzi o płatności, to zostało tylko za wykonanie projektu budowlanego zapłacone 5% wartości inwestycji. Na chwilę obecną, widać nawet, jest to z naszej głównej ulicy, stoi bryła budynku, już stoi, montaż tych modułów jest w trakcie, ale nie montaż w sensie, że one są ze sobą, bo to już jest wszystko połączone. Jesteśmy na etapie wykonywania wszystkich instalacji zewnętrznych, łącznie z wentylacjami. Jesteśmy na etapie wykonywania ogrzewania podłogowego, bo tam tankowe będzie.
Jest montowana w tej chwili winda do tego, żeby można było posiłki przesyłać na górną kondygnację. Jesteśmy na etapie montażu i wykonywania elewacji zewnętrznej, więc stolarka, można powiedzieć, że została zamknięta, bo w tej chwili zostały zamontowane już wszystkie drzwi i okna zewnętrzne. Stąd też jesteśmy pełni nadziei, że patrząc na to, jak postępują prace w tej chwili, że uda nam się to w terminie wykonać. Jeśli chodzi o inwestycje przy ulicy Okulnej, to jesteśmy na etapie wykonywania wykopu pod fundamenty. I tutaj żadnych kosztów jeszcze spółka nie poniosła. A w poniedziałek jest zorganizowany pokaz w fabryce. Chcemy zobaczyć cały proces technologiczny. Będziemy mieli okazję zobaczyć od konstrukcji stalowej po gotowe moduły. Tutaj w związku z tym, że wykonawca, można powiedzieć, że miał swoich projektantów, którzy są obeznani z technologią projektowania budynków modułowych, jest w stanie w dużo większym stopniu doposażyć te moduły już tam w fabryce w Ostrowcu i można powiedzieć, że przywozić, no może nie 100% gotowe, ale no w bardzo wysokim stopniu zaawansowania, jeśli chodzi o uzbrojenie, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju rzeczy, które na przykład nie było możliwe wykonać na ulicy Dużej z racji rozbieżności projektowych, dlatego że projektant, który projektował przedszkole na ulicy Dużej, bardziej tworzył budynek, można powiedzieć, pod kątem tradycyjnej technologii i ona została dostosowana. Może nie tyle tradycyjnej, co zupełnie odbiegającej od systemu, jakim buduje takie obiekty firma Klimatic, o może tak. To jeśli chodzi o wszelkie rzeczy związane z inwestycjami, jeśli są jakieś pytania z Państwa strony, to służę pomocą, jeżeli będę umiał odpowiedzieć, bądź też tutaj Pan Dariusz, to jesteśmy do dyspozycji, jeśli nie, no to przekazałbym głos Panu Dariuszowi, który przedstawi te wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem spółki.
Dziękuję. W takim razie w tym punkcie tworzymy dyskusję. Bardzo proszę, Radny Adamczyk.
Kilka pytań odnośnie tych procesów inwestycyjnych, tych dwóch ostatnich, czyli przedszkoli. Rozumiem, że jeżeli chodzi o przedszkole na ulicy Dużej, firma Klimatic wykonywała, można powiedzieć, bryłę, a miasto własnymi siłami później wykonuje resztę prac. Czy to nadal firma Klimatic, tylko po prostu na miejscu, rozumiem, tak? Wykonują. Rozumiem. Dobrze.
W 100% wykonuje to firma Klimatic na podstawie tak naprawdę naszego projektu, bo my mieliśmy PFU i na podstawie PFU osoba, projektant wykonał projekt i ten projekt powodował to, że nie wszystkie rzeczy, które standardowo firma Klimatic robi u siebie w fabryce, mogła tutaj zrobić. Jasne. Ponieważ to się wiązało z tym, że niektóre moduły trzeba było, one musiały być odwrotnie postawione niż tradycyjnie tej technologii, którą wykonuje Klimatic. Natomiast wykonawcą w 100% jest ta firma. Głos jest wyposażeniem, wejściem okay. Dzieci do środka.
No właśnie, bo to moje kolejne pytanie, bo zakończenie prac na koniec października Pan mówił, natomiast rozumiem zakończenie prac, później pewnie odbiory, tak? Jakie są realne przewidywania co do wprowadzenia?
Według harmonogramu to jest z odbiorami.
I ze zgodą na użytkowanie?
Tak.
Na koniec października. Aha.
Tak?
No dobrze. To w takim razie pytanie. Czy to jest realne?
Patrząc na dzień dzisiejszy po zaawansowaniu prac, wydaje mi się, że tak.
Bo z tego, co znowu skądinąd wiem, to są duże problemy, jeżeli chodzi o odbiory, o przyspieszenie na przykład pewnych odbiorów i tak dalej. Dopóki nie zakończą prac, no nie można wystąpić o zgody na użytkowanie, a z tego, co się orientuję, to starostwo tak trochę mniej przychylne jest, jeżeli chodzi o te inwestycje chyba w ogóle takie samorządowe, żeby w jakimś przyspieszonym terminie realizować odbiory, więc
ja może no, tak, powiem,
ale to też no, panowie mają większe doświadczenie w tym zakresie, dlatego
no właśnie, z doświadczenia jedynki możemy powiedzieć, że życzylibyśmy sobie, żeby tak było cały czas, dlatego że nie mieliśmy tak naprawdę większego kłopotu, biorąc pod uwagę też wielkość i skalę tej rozbudowy, tak naprawdę nie natrafiliśmy na żadne przeszkody, mało tego, byliśmy w stanie ograniczyć ten czas od zgłoszenia do odbioru, jak i również na wydanie decyzji do absolutnego minimum. No chcielibyśmy, żeby od tamtej pory kubaturówki żadnej żeśmy nie oddawali, więc trudno nam jest powiedzieć, jak to wygląda.
No właśnie, takie słuchy do mnie docierały, że jest w tym zakresie jakaś drobna zmiana polityki w tym zakresie, więc rozumiem. No dlatego pytałem, czy coś gdzieś tam może między wierszami jest mówione i tak dalej.
Znaczy, ponieważ jakąś tam wiedzę wszyscy mamy, która gdzieś tam krąży i tak dalej, no też uprzedziliśmy wykonawcę na to, żeby po prostu szybciej dostarczał dokumenty, bo czasami jest tak, albo w dużym stopniu jest tak, że nie trzeba całego pliku przywieźć na ostatni dzień zakończenia, można pewne etapy składać.
To wiadomo.
No, przekonamy się w najbliższym czasie.
A przewidywany termin wprowadzenia dzieci do budynku czy okulna, ogólnej czy okulnej?
Koniec listopada.
Dziękuję bardzo. Proszę radny Kurek.
Ja miałem to samo pytanie, które właśnie radny Adamczyk zadał także.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, zabrać głos w tym zakresie, co teraz jest omawiane? Nie? To przechodzimy w takim razie do części finansowej. Bardzo proszę.
Witam serdecznie Państwa. Pierwszy raz mam przyjemność, mam nadzieję przyjemność, uczestniczyć w takim spotkaniu. Jeżeli chodzi o finanse, ja jestem członkiem zarządu od połowy czerwca bieżącego roku, dlatego trudno jest mi się czasami odnieść do tego, co się wydarzyło tak bezpośrednio w finansach spółki w roku 2017, aczkolwiek istotna rzecz, kwestia sposobu finansowania całej spółki diametralnie zmieniła się w roku bieżącym. Tak, ze względu na zobowiązanie zaciągnięte w formie emisji obligacji, gmina bardziej twardo, tutaj Państwo zobowiązali się wspierać spółkę poprzez te kompensaty i wsparcie finansowe w tym zakresie, właśnie poprzez takie źródło finansowania kosztów ponoszonych przez spółkę. Stąd też obraz sytuacji finansowej spółki, jaki przedstawię Państwu zaraz w 2017, powiem wprost, nijak się będzie miał do tego, jaki będzie obraz sytuacji finansowej na zakończenie roku 2018. I tak przechodząc do konkretnych kwot. Jeżeli chodzi o przychody w roku 2017, one zamknęły się kwotą 1 800 000 zł. Jeżeli chodzi o koszty, te koszty były ponad 4-milionowe, 4 370 000 zł. Czyli widzimy tą dysproporcję, bo jest ten minus 2,5 miliona złotych, de facto straty, która pojawiła się. Ale to ze względu na pewne czynniki bardzo istotne, czyli koszty, które były ponoszone przez spółkę na projektowanie. Tak? Czyli te koszty usług zewnętrznych, które stanowiły de facto blisko 40% samych kosztów funkcjonowania spółki. Stąd też zrobiła się taka dziura. Stąd też pożyczka, którą Państwo udzieliliście na pokrycie właśnie tych wydatków, które niestety są wpisane w kratę. Oczywiście największą kwotą, jaką występuje po stronie wydatków, jest kwota wynagrodzeń, ale całościowa. Tu też uwzględniamy kwestię wynagrodzeń zarówno pracowni projektowej, to jest dzisiaj tak naprawdę blisko 20, znaczy nie blisko, to jest 21 osób dzisiaj zatrudnionych, tak? Podobna struktura mniej więcej przewijała się w ubiegłym roku, plus do tego jest 17 trenerów piłki nożnej, 6 piłki ręcznej i do tego jeszcze dwóch pracowników związanych, nawet dwóch z opieki medycznej, jeden pracownik związany z magazynem. Stąd też ta grupa ludzi tyle kosztują i koszty utrzymania. Tak? Czyli jeżeli chodzi o, reasumując, rok 2017, największa ta dysproporcja wynika przede wszystkim z kosztów, które były poniesione na przygotowanie do realizacji tych inwestycji na ponad, tak jak Państwo słyszeliście, na dzisiaj na ponad 140 milionów złotych rocznie, łącznie to będzie netto wartości. Tak? Także to sumując te wszystkie, może przestrzeliłem tą wartość, ja uwzględniam pewien sobie bufor bezpieczeństwa, łącznie koszty wszystkich innych nakładów na inwestycje, łącznie z kosztami okołoprawnymi, zabezpieczenia, monitoringu, nadzoru inwestorskiego. To są te koszty, które mniej więcej możemy się i musimy się liczyć na przeprowadzenie tych zadań. Sam koszt inwestycji poprzetargowych wzrosł o ponad 30% od pierwotnie planowanych wartości. To jest najistotniejsze. Ponad 30% wzrost. Kwota pierwotnie planowana, a kwota po przetargu. Niestety, tak jest we wszystkich działaniach. We wszystkim, gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, koszty poprzetargowe są zdecydowanie wyższe niż koszty pierwotnie planowane. Nie ma już takiej inwestycji, która bilansowałaby się, albo tak jak było jeszcze rok, dwa lata temu, żeby koszty były niższe niż projektant zakładał w swoich wyliczeniach. Nie ma szans na to. A wynika to z prostej rzeczy. To, co pan burmistrz tutaj powiedział, tak? Przede wszystkim kwestia związana z pracownikami i koszty materiałów. Do tego duże zastrzyki środków finansowych z budżetu unijnego, które są w krótkim okresie do wykorzystania. Stąd też skumulowanie pewnych inwestycji i tak naprawdę to wykonawca może sobie pobierać w inwestycjach jak chce, ale musi się liczyć z tym, że może stracić swoich podwykonawców bądź wykonawców bezpośrednio. Ja podam przykład tylko jednego z takiego skrajnego. Na szczęście nas to jeszcze nie dotknie, mam nadzieję, że nie dotknie. Że podjeżdża po prostu na jedną inwestycję drogową, podjeżdża autokar, zabiera pracowników, mówi, że do jednej firmy gminna realizacja inwestycji. Zabiera i zabiera gdzieś indziej, tak? I nagle inwestycja stoi. Takie rzeczy się dzieją dzisiaj, tak? Takie rzeczy się dzieją, stąd też te koszty, kalkulowane ryzyko, jakie jest w cenie, którą oferują wykonawcy. To jest najistotniejsza rzecz. I tak jak zamykając na rok 2017, można stwierdzić, że rzeczywiście struktura finansowania i nakłady, które były do poniesienia, do przygotowania się już samej realizacji, kosztowały nas tyle, że ta struktura, że mamy ujemny wynik na spółce. Z kolei diametralnie inaczej wygląda już sytuacja po sierpniu tego roku. Tutaj mamy z kolei strukturę przychodów już na poziomie 2,5 miliona, 2,6 miliona złotych i analogicznie podobną wielkość mamy po stronie kosztów. Stąd też tutaj ten rok będzie się bilansował. Plus, minus, bo to w zależności jak będziemy rozliczać jeszcze wszystkie faktury, ale generalnie będziemy plus, minus, zero. Tak? W tym roku budżetowym. Wynika to przede wszystkim z faktu najistotniejszego, tak? Czyli zmiany struktury finansowania spółki, czyli poprzez zabezpieczenie tych płatności jako ramię gminy, które realizuje spółka, zadania, tak? Są refinansowane, tak? Przez państwa w tym zakresie. To jest bardzo istotny element, który upłynnił także funkcjonowanie zdolności finansowe samej spółki. Jeżeli chodzi o koszty, to tak naprawdę proszę pamiętać jedną rzecz. Największym kosztem, już mówię nie tylko na spodziewam na wynagrodzenia, ale kosztem w ogóle, to są koszty związane z Akademią Piłkarską. To są największe koszty, które spółka ponosi, pośrednio, czy bezpośrednio spółka, ale pośrednio państwo jako gmina. Tak? To jest największy koszt w strukturze kosztów, jakie się pojawiają w bilansach, tak? Naszych. To jest łącznie z wynagrodzeniami, ze wszystkim. Tak? Ja mówię o całych kosztach. Jeżeli podzielimy sobie koszty na działalności, które prowadzi spółka, to właśnie te koszty związane z Akademią Piłkarską, ogólnie ze sportem, czyli także to jest to piłka ręczna, to są właśnie największe źródło, największy generator, jeżeli będziemy tak brutalnie to mówić, tak? Kosztów, tak? W spółce. To się wiąże... Tak. Tylko pokazujemy skali, tak?
Tak.
Tym bardziej, że widzimy zapotrzebowanie, w tym roku przeprowadzono pewną już zmianę, teraz po tym, na tym rozdaniu, od lipca, od sierpnia tak naprawdę, inną strukturę też umów z trenerami, inną strukturę organizacyjną w środku. Mam nadzieję, nawet jestem przekonany, że to poprawi także funkcjonowanie i zapotrzebowanie na środki ze strony przede wszystkim Akademii Piłkarskiej. To jeżeli chodzi o takie grube kwoty, bo jeżeli są jakieś Państwo macie pytania co do szczegółów, jestem do dyspozycji. Jeżeli nie będę potrafił dzisiaj odpowiedzieć, będę musiał się posiłkować księgowością, to taką odpowiedź otrzymacie Państwo na piśmie.
Dziękuję, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Radna Stosik.
Ja chciałam zapytać się, jaki był w 2017 roku koszt wynagrodzeń pracowników NIN-u? Słyszeliśmy, że dużo, ale nie padły kwoty.
Łączny koszt wynagrodzeń za rok 2017, wynagrodzenia to jest 1 972 000.
Ile?
1 972 000. Tak? Łącz to są wszystkie wynagrodzenia, umowa zlecenia.
Z tymi trenerami, tak?
Wszystko. Wszystko to, co płaci.
Jeszcze chciałam zapytać się o te koszty zewnętrzne, o których Pan mówił, tak? A które są, które tak jakby, czy które są duże, tak?
Tak.
To są koszty czego?
Koszty projektów, które były realizowane w ubiegłym roku, czyli przygotowania projektów. Tak? To są największe koszty.
Były to firmy zewnętrzne?
Projekt na MCR-y, weryfikacja? Tak. To nie robiło. Pracownia projektowa realizuje przede wszystkim projekty drogowe. Tak? Nie realizuje takich kubaturowych inwestycji, projektów naszych, bo nie ma chyba nawet do tego kompetencji.
Dobrze, a ile było projektów takich drogowych? Które
w ubiegłym roku? To przepraszam, muszę spojrzeć z notatki.
Okay. Ja może w międzyczasie jeszcze dopowiem, że projekt drogowy, mając biuro projektowe, też w 100% nie zabezpiecza wewnątrz spółki wykonania takiego projektu. Dlatego, że trzeba pozyskiwać mapy, trzeba mieć geodetę, żeby zrobił, trzeba mieć wszelkiego rodzaju projekty, jeżeli potrzebne są elektryczne, energetyczne, przesunięcia linii, naniesień geodezyjnych, to wszystko spółka posiłkuje się z zewnątrz, bo to musiałby pracować sztab tak naprawdę kilkudziesięciu osób, każdy ze swojej branży, jeden tylko od energetyki, drugi powiedzmy od stosunków wodnych wszelkiej maści, czyli od pozwoleń wodnoprawnych i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też przy projektach dróg też występuje posiłkowanie się firmami zewnętrznymi i to jest przygotowanie, można powiedzieć, do tego, żeby projektant dopiero mógł usiąść na mapie i nanieść ten projekt drogowy, który ma wykonać.
Łącznie z kosztorysami, bo to były zależne i projekt, i kosztorysy, tak, to wszystko te 29 takich zadań było realizowanych przez pracownię projektową.
Zrealizowanych projektów, tak?
Od projektów i kosztorysów, tak? Samych projektów jest mniej więcej około 20, tak? Reszta to są rzeczy związane z kosztorysami. I inną dokumentację przygotowaną przez pracownię projektową.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie mam prośbę i do pana prezesa, i do pana burmistrza Pietruchy o właśnie przedstawienie takiej syntetycznej informacji podsumowującej to, co dzisiaj było. Łatwiej będzie zapoznać się razem z tym tematem i przesłanie na maila.
Dobrze.
Nie ma głosu w dyskusji?
W takim razie zamykam.
Tak?
Ponieważ myśliłem się być może na sesję, ale w związku z tym, że są tutaj osoby, które mam wrażenie też takiej wiedzy nie mają do końca. Przedstawiliśmy Państwu kosztorys wykonania tych inwestycji. Ja słyszałem tutaj, że te 30%
To jest tak bardzo dużo przeszacowane, to proszę zwrócić uwagę każdą ulicę, którą wykonywaliśmy, począwszy od Sosnowej Kościuszki, na którą mieliśmy 11 milionów, skończyliśmy na 16. Ulica Lisia, ulica Poznańska, ulica Wreszta Kówny, ulica Hoovera, to wszystko, pomijam ulice, na które małe uliczki, na które kosztorys był o 100% wyższy i żeśmy zrezygnowali z wykonawstwa. Tak to w tej chwili wygląda, że nie było, przepraszam, jedna inwestycja, do której mieliśmy dołożyć jakieś symboliczne pieniądze. Już nie pamiętam, która to była ulica, ale to jedna tylko uliczka. Chyba w Wreszcie Kówny, gdzie naprawdę tam było, nie wiem, 100 tysięcy. W każdym bądź razie ona jako jedyna, można powiedzieć, mieściła się w kosztorysie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że jeżeli koszt tych inwestycji jest około 150 milionów, to spółka wzięła 150 milionów, trzyma je u siebie na koncie i płaci odsetki i płaci daty. To jest zrobione w taki sposób, że w momencie, kiedy należy się, mamy zagwarantowane pieniądze w banku. Jeżeli musimy zapłacić wykonawcy, bo to wynika z harmonogramu i należą mu się te pieniądze, wykonał wszystko rzetelnie i solidnie, to uruchamiamy w banku transzę na taką kwotę, jaką potrzebujemy wydać. Mało tego, dodatkowym bonusem jeszcze jest to, a właściwie zaletą jeszcze tego finansowania jest to, że jest linia w banku, która pozwoli nam płacić VAT, odzyskiwać i go zwracać do banku. Nie obciążamy spółki żadnymi kosztami wynikającymi z tego, że pieniądze leżą niewykorzystane. Dokąd nie weźmiemy tych pieniędzy, po prostu za nie nie płacimy nic. My zapłaciliśmy za przygotowanie, za umowę, za wszystkie koszty związane z zagwarantowaniem tej linii kredytowej, tego kredytu. Natomiast nie obciążamy ani spółki, ani miasta odsetkami, ani innymi kosztami co do kwoty globalnej. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uruchamiamy płatności. Wtedy bank przygotowuje odpowiednią transzę pieniędzy i my się rozliczamy z pracownikami i z wykonawcami.
To nawet tak, że to nie my płacimy wykonawcom. To wykonawcy są zaspokojani przez bank, tak? Przychodzą do nas faktury my przedkładamy, my opiniujemy, czy się zgadzamy z nimi, czy nie. Potem jeszcze jest nadzór ze strony banku, który wymógł na nas taki nadzór techniczny, tak? On weryfikuje, przedstawia te propozycje do banku i bank na podstawie tego wypłaca bezpośrednio wykonawcom pieniądze. Także my tak naprawdę tych pieniędzy nawet nie dotykamy, tak? Proszę?
Nie.
Po prostu chodzi o to, żeby nie było płatności dwuetapowej, to znaczy do nas i od nas, tak? To po prostu jest bezpośrednio zaspokajane z obligacji tamto roszczenie. My uruchamiamy, potwierdzamy, że możemy, po to, żeby pominać sobie ogniwo jakieś, tak? Jest jeden rachunek wydzielony na to bankowy do płatności tego typu.
I jeszcze jedną kwestię, panie przewodniczący, jeśli mogę, chciałem poruszyć, mianowicie kwestię związaną z tym, że te inwestycje toczą się niezależnie, na nie są zagwarantowane pieniądze w takiej formule, w jakiej żeśmy przed chwilą Państwu przedstawili. Trudno jest zauważyć, ile inwestycji w mieście poza tymi budowami oświatowymi, czyli całą tą inwestycją szeroko pojętą, kilku budowlaną, związaną z maryckimi inwestycjami miejskimi, ile inwestycji prowadzi miasto. W tej chwili już wiele z nich się kończy, niektóre się zaczynają, i jest to naprawdę na pokaźną sumę. Nie wiem, skąd wola u niektórych radnych jest taka, że tłumaczą mieszkańcom, że ta czy tamta ulica, pomimo że jest w projektowaniu, nie będzie wykonana, bo wszystkie pieniądze idą na szkołę. Przychodzą mieszkańcy, nie to, że rozgoryczeni, ale wściekli, bo ktoś z radnych im powiedział, później w rozmowie byli w stanie powiedzieć, że nie będzie budowana ulica Lisa Kuli, bo to, co wam pokazali, to była tylko mrzonka, bo wszystkie pieniądze poszły na szkołę. Gdyby tak było, to byśmy powiedzieli wprost, że nie będziemy budować tej ulicy czy tamtej. Natomiast nikt nie był w stanie przewidzieć, że w tak zurbanizowanym miejscu jak ulica Lisa Kuli tak długo będziemy projektować, bo my nawet nie czekamy, my projektujemy. Jedna część jest skończona, druga jest na ukończeniu, w tym roku może będzie pozwolenie na budowę. I nie jest to opieszałość urzędu, ale tak naprawdę bardzo trudne relacje, jeśli chodzi o mieszkańców
i bardzo trudne kwestie związane z własnościami, księgami wieczystymi, podziałami, pomimo że wydawałoby się, że tam już jest wszystko zrobione, należy tylko zdjąć i położyć nowe. No tak, ale do mnie wczoraj mieszkańcy przyszli i w zasadzie my myśleliśmy, że będzie robiona, a teraz wiem, że nie będzie robiona. Bo wszystkie pieniądze idą na szkołę.
Bo tak radny powiedział.
Bo tak radny powiedział, no. Ja apeluję do Państwa o jakąś taką dozę pewnej realności i uczciwości. Jeżeli nie wiecie Państwo, a macie Państwo dostęp do wszystkiego w takiej formule, w innej formule, służymy pomocą. Jeżeli Wam się coś wydaje, że zostało coś zarzucone, to zasięgnijcie u źródła, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Chyba, że jest jakiś inny cel w tym wszystkim, no bo mówienie mieszkańcom, którzy czekają na inwestycję, że ona nie będzie robiona i to tak bez żadnego powodu, no to no przepraszam, no i jeszcze raz apeluję o pewien rozsądek i pewną dozę uczciwości w stosunku nie może do nas, ale przede wszystkim do mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za przedstawione informacje. Bardzo proszę, radny Zbigniew Stosior.
Być może ta sytuacja, o której pan burmistrz wspomina, dotyczy bezpośrednio mojej osoby, ponieważ jako radny reprezentuję m.in. ulicę Lisakuli. Rzeczywiście nie wiem, czy dokładnie, tak jak tutaj przedłożył pan burmistrz relację, tak było. Natomiast z mieszkańcami ulicy Lisakuli przeprowadziłem wiele rozmów dotyczących m.in. tej planowanej inwestycji. Jak pamiętacie, spotkaliśmy się w kwietniu 2017 roku w Pałacyku Bryksów, gdzie w obecności kilkudziesięciu osób, mieszkańców ulicy Lisakuli, zostały nakreślone pewne plany związane właśnie z tym, że będzie ta ulica wykonywana niejako od początku, czyli zrywany asfalt na głębokości 1 metra i zgodnie ze sztuką budowlaną wszystkie te sprawy dotyczące techniki i logistyki, że ta ulica zostanie wykonana właśnie w taki sposób i już będzie wykonana tak, że zapomnimy o niej na kilkadziesiąt lat, łącznie ze ścieżką rowerową, łącznie z wymianą chodników. I taki przekaz poszedł. Po jakimś czasie okazało się, po kilku miesiącach, że ze względu na sytuacje, które tutaj żeście panowie burmistrzowie nakreślili, czyli sprawy związane z nieuregulowanymi hipotekami, z tym, że niektóre działki, przy których miała być planowana inwestycja, były tak małe, że mieszkańcy nie za bardzo wyrażali zgodę na to, żeby je jeszcze jakoś ograniczyć. Mam tu na myśli skrzyżowanie Ząbkowska-Lisakuli. I pytania były kierowane do mnie, dlaczego tak się dzieje. Ja rzeczywiście udzielałem takich odpowiedzi, które jak gdyby były spowodowane tą sytuacją z tego kwietnia 2017 roku, że były plany. Natomiast nigdy nie mówiłem, że było to spowodowane jakimiś innymi sytuacjami, które by spowodowały, że ta inwestycja została jak gdyby w ogóle, że o niej zapomniano. W rozmowie z ludźmi mówiłem, że ze względu na te sytuacje, o których panowie mówiliście, ta inwestycja pewnie zostanie przesunięta w czasie. Natomiast bezpośrednio prosiłem, żeby jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany, kierowałem do pana burmistrza na dyżury w poniedziałek od 12 do 16, że tam uzyskałem najpełniejsze informacje. Być może sprawa miała też związek z tym, że kilka osób, których domy są usytuowane na ulicy Lisakuli w bezpośredniej bliskości drogi, tam gdzie przejeżdża autobus Jotka i są takie ta sytuacja, o której mówiłem na poprzedniej sesji Rady Miasta, pismo, które ci mieszkańcy wygenerowali związane z zagrożeniami ich domu ze względu na ten ruch przy tej ulicy. I takie rozmowy były. Natomiast być może, że w tej sytuacji, o której tam rozmawialiśmy, padły takie w takiej innej rozmowie, że pewno są oddane. Jedną z najważniejszych inwestycji w mieście jest właśnie budowa szkoły, która spowoduje, że znajdzie tutaj miejsce do nauki przeszło 1200 dzieciaków, że ta inwestycja generuje pewne wydatki. Natomiast nie przypominam sobie, żeby to było w ten sposób, że tak jak sobie panowie powiedzieliście, że ulica Lisatyngi będzie robiona, bo cała kasa, wszystkie pieniądze idą na tą inwestycję. Także to tyle gwoli wyjaśnienia. Także moi drodzy, sytuacja jest taka, że rozbudzono pewne nadzieje i to w sposób taki konkretny, bo tam padały chyba kwoty 14-15 milionów ludzi, rozbudzono te nadzieje wśród mieszkańców Marek, gdzie ulica Lisa Kuli jest bardzo, bardzo zaniedbana, a chodnik, który jest usytuowany na tej ulicy, bardziej chyba powinien być wpisany do rejestru zabytków, bo on był robiony zdaje się od lat 60. ubiegłego wieku. Stąd pewnie takie zdesperowanie i ta nadzieja, która została obudzona. Potem nagle tak wszystko się urywa i ze strony Urzędu Miasta nie było jak gdyby kolejnego spotkania z mieszkańcami Marek, na których by w sposób taki oficjalny, jasny, zdecydowany padło sprostowanie, że drodzy Państwo, ze względu na sytuację techniczną, na nieuregulowane hipoteki, ze względu na trudną sytuację, jeśli idzie o niektóre wykupciane, ta inwestycja nie ruszy w 2018 czy 2019, ale będzie realizowana w przyszłości. Tego ludziom zabrakło. Dziękuję.
Dziękuję. Do odpowiedzi w tym temacie zgłasza się burmistrz Pietruch, ale mam prośbę, panowie, przenieśmy to na sprawy różne, bo odbiegliśmy od tematu, w którym jest tutaj pan prezes. Bardzo proszę, prezes.
Przepraszam, jeszcze jedną rzecz, bo tutaj bardzo mnie nurtowało ten podział, tak jak rzuciłem te 26 projektów, 3 kosztorysowe rzeczy. Tak doprecyzowując.
26 grup projektów. Tak, jeżeli chodzi o same projekty. Dziękuję. Czy w temacie punktu 5 ktoś ma jeszcze pytanie? Nie, zamykam w takim razie punkt. Dziękuję panie prezesie. Przechodzimy do punktu następnego, czwartego. Sprawy różne. Bardzo proszę, burmistrz Pietrucha w odniesieniu do wcześniej poruszonej tematu.
Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami po to, żeby im powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną wykonać, to ja powiem tak. My mamy w tej chwili najprawdopodobniej już decyzję z Żydowską na etap budowy od granic miasta z Zielonką do ulicy Ząbkowskiej. Natomiast składamy i ja nie potrafię określić, ile osób, ilu mieszkańców oprotestuje decyzję z Żydowską i jak długo będzie wojewoda je rozpatrywał. Co ja mam mieszkańcom powiedzieć? Że tak naprawdę wszystko jest w ich rękach? Natomiast to nie jest tak, że przez jeden mieszkaniec. Ja miałem 3 z różnych części tej ulicy mieszkańców, którzy powiedzieli, że przyszli tylko dlatego, bo powiedziano im, że droga nie będzie robiona, że nie będzie budowana. Nie, w ogóle nie będzie. Że w ogóle nie będzie budowana i to nie jest odosobniony przykład. Stąd ja powiem tak, ja próbowałem tłumaczyć, ale ludzie nie do końca chcieli słuchać, bo im powiedział to rady z ich terenu. Cytuję. Natomiast wracając jeszcze do kwestii związanych z budową infrastruktury, nikt nie przypuszczał, że w Markach, wydawałoby się w zurbanizowanych częściach tego miasta, jest tyle zaszłości i tyle nierozwiązanych rzeczy. To wszystko trzeba prostować. Proszę sobie zwrócić prosty przykład. W międzyczasie projektowania zmieniły się przepisy, które mówią o tym, jak ma wyglądać skos widoczności. Był 2,5 na 2,5 metra, zostało ogłoszone, że jest 5 na 5. Należało wszystkie skosy ponownie zrobić podziały i ponownie wpisać grunty odpowiedniej wielkości do wykupu. Więc trzeba zrobić nową mapę i na nowo przełożyć projekt. To jest mniej więcej pół roku. Natomiast prośba moja taka, że jak macie Państwo jakieś wątpliwości, to nigdy nie odszedł z kwitkiem bez żadnej wiedzy, którą by chciał osiągnąć. Czy ona zostanie od ręki udzielona, czy na piśmie, czy po tygodniu, czy po dwóch, ale zawsze będzie udzielona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, proszę burmistrz.
Ja jeszcze tylko dodam, wtedy jak były te konsultacje, o których mówił pan radny, jeszcze burmistrz Pietrucha nie był moim zastępcą, ja prowadziłem te konsultacje z mieszkańcami. Owszem, bardzo dobrze pamiętam, jak wyglądało to spotkanie, już jakie były podnoszone przez mieszkańców wtedy tematy. Natomiast po jakichś miesiącach, jak dobrze pamiętam, dostaliśmy nie chcę skłamać, ale tylko 20 bądź 30 domów pismo, wręcz żądanie, żeby tej drogi nie wykonywać, bo ci mieszkańcy nie zgadzają się, że ta droga była wykonana, ze względu, że zwiększy się ruch, z racji tego, że trzeba będzie poszerzyć tą drogę o ten fragment ścieżki rowerowej. To, co powiedział burmistrz Pietrucha, w praktyce wygląda tak, że możemy tę dokumentację uzgadniać. Wjazdy, przejazdy, skrzyżowania, te łuki widoczności, czy trójkąty widoczności, w zależności, w którym miejscu jesteśmy, dochodzimy do wydania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę jest w procedurze zrydowskiej. I zaskarżenie może zatrzymać wydanie dokumentów, które nam w ogóle pozwoli ogłoszenie przetargu, co dopiero wyłonienie wykonawcy i realizację, na kilka dobrych miesięcy. Sosnowa i Kościuszki przez jedną osobę była zaskarżona u wojewody i to było chyba 6 czy 7 miesięcy. W momencie, do momentu, jak się spotkaliśmy z tym mieszkańcem po kilku próbach, który wycofał to, bo chodziło o drewnianą altankę, którą trzeba było rozebrać. Dojazd do szkoły numer 5, gdzie jest ze względu na bezpieczeństwo konieczne, też został zaskarżony przez mieszkańców na chwilę obecną. Projekt jest gotowy, nie mamy pozwolenia na budowę, bo nie wiadomo ile będzie u wojewody, przepraszam, to leżało. A lista kuli, przepraszam, lista liścia, która teraz została oddana do użytku, ona o prawie 2 lata została za późno zrobiona, z racji tego, że ona to prawda była normalną procedurą, czyli zwykłym pozwoleniem na budowę, ale wstrzymywana przez mieszkańców, którzy nie wyrażali zgody na takie bądź inne rozwiązanie. A najbardziej kuriozalnym sytuacją było to, jak już weszliśmy z wykonawcą, a przyszli państwo, którzy zablokowali nam tę budowę, powiedzieli, że dopóki energetyka nie pozbawi ich konieczności płacenia rachunków za gaz, bo na ich posesji stoi transformator, no nie dadzą zgody na zrobienie tej inwestycji. I trzeba było zrobić tak, że... Tak, mówimy o 2000 metrach. Trzeba było z energetyką przeprojektować i na całej długości jest linia skablowana, a na jednym odcinku trzeba było wyciągnąć kabel na górę, przeciągnąć, postawić nowy słup, bo inaczej tego się nie dało przejść. Jest to takie, można powiedzieć, pierdółki, ale bez których my nie możemy zrobić, bo nam prawo na to nie pozwala, jeżeli nie mamy tych wszystkich rzeczy uzgodnionych, zatwierdzonych, pozwoleń na budowę. I teraz takie drugie spotkanie z mieszkańcami ulicy Kuli, to mogłoby wyglądać, że przychodzi część osób, które chcą wybudować ulicę i część osób, które nie chcą wybudować ulicy. I z kim rozmawiać tak naprawdę? Robimy swoje, projektujemy, uzgadniamy to z mieszkańcami czasami indywidualnie. Czasami czytuję o sobie, o pracownikach, że nie chcemy się zgodzić na, nie wiem, 20 cm kostki. Ale nie chcemy. Tam, gdzie możemy, wszystko mieszkańcom z przyjemnością zrobimy. Natomiast niektóre rozwiązania, które są, przepraszam, jakimś wymysłem mieszkańców, bo tak ma być, po prostu nie pozwala nam prawo na zrobienie na przykład miejsca postojowego czy dodatkowego zjazdu, bo jest za blisko na przykład skrzyżowania, bo takich przypadków też mamy sporo. Więc każda ta droga, która wymaga przeprojektowania, jest zbiorem indywidualnych problemów i wyzwań, które musimy sporać. Jeden tylko komentarz, wydźwięk tych spotkań z mieszkańcami. To jest to pretensja, że inwestycja nie będzie robiona, bo zostały pieniądze zabrane na szkołę. To wybrzmiewało do nas kilka razy i o to dzisiaj tak naprawdę mówimy i apelujemy, żeby przekazywać informacje mieszkańcom prawdziwe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Adwokatem Zbigni w Pacie
Orekranu. No właśnie uczymy się cały czas, dlatego... Rola radnego polega również na tym, żeby być tym pośrednikiem pomiędzy Urzędem Miasta, pomiędzy Radą Miasta, tym co się dzieje w Radzie Miasta w aspekcie tego regionu, którego on jest reprezentantem, ale są pewne sytuacje, które wymagają reakcji również ze strony Urzędu Miasta. W tym przypadku być może powinienem poprosić któregoś tutaj z panów burmistrzów o to, żeby jednak takie zebranie ponowne z mieszkańcami miasta Marek zrobić, bo wiecie państwo, jak to jest z rozmowami, prawda? To jest niby ktoś tam zaczepia, lecę gdzieś tam na rowerze, czy gdzieś tam w sklepie, tutaj jakaś pani coś tam wtrąci, jakąś myśl, jakieś zdanie, ja tam te swoje zdanie i z tego robi się takie, wychodzi taka relacja, w której ja to odbiór jest taki, że tutaj radny Paciorek ze swojego regionu opowiada głupoty na temat ulicy Lisa Kuli i mówi ludziom, że inwestycja została przerwana ze względu na to, że wszystkie środki, wszystkie pieniążki idą na budowę szkoły na Stachowej. No tak, to taki to ja tak to odebrałem. Natomiast No, natomiast to tak jak mówię, nauczymy się wszyscy, być może należałoby zrobić takie drugie zebranie, żeby właśnie ukrócić tego typu interpretacji i zachowania, że ktoś tam coś powiedział, Paciorek to powiedział, ktoś tam dodał do tego, co Paciorek powiedział i wyszło nie wiadomo co, nie panujemy nad tym. Takie zebranie, które by, no to co panowie mówicie, przedstawiło prawdziwy obraz przyczyn, dla których inwestycja pod tytułem tak potrzebna, lista kuli została wstrzymana. Nie to, że nie będzie robiona, ale wstrzymana ze względu na sytuację, którą żeście przedstawili. Dziękuję.
Znaczy,
ja bym się wypowiedział, panie przewodniczący, no ja rozumiem, no ale no, to jest dosyć ważne. Chciałem tylko zauważyć, że przy każdych przedstawianych przeze mnie sprawozdaniach z wykonania budżetu i budżet na kolejne lata, kwestie lista kuli było przeze mnie omawiane, z jakiego powodu ta inwestycja się przesuwa. Można wrócić do materiałów, odsłuchać posiedzenia Rady Miasta. Lista kuli, tak samo jak wszystkich innych ulicach, Karolowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa, tym ciągu, który też już powinien być budowany ze względów dokładnie tych samych.
Dokładnie
tych samych. Uzgodnie z mieszkańcami z RID-u, ustaleń przebiegu linii energetycznych, poszerzeń, własności i tak dalej, mogę bez końca wymieniać. Przedłuża się, bo nie mogliśmy uzyskać projektu. Na chwilę obecną ten projekt już jest gotowy, jest złożony, czekamy na pozwolenie na budowę z RID-owskie, które podkreślam, może być zaskarżone. Więc mam nadzieję, że takie nie będzie, bo to wstrzyma nam tę inwestycję na kolejny okres. Czekamy na pozwolenie na budowę tamtej inwestycji również.
Radny burmistrz Pietrucha.
Ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz, że sens i tak naprawdę korzyść zarówno dla nas, jak i dla mieszkańców odnośnie inwestycje, chociażby budowa ulica Lisa Kuli, czy Granicznej, czy Modrzewiowej, Karolowicza Sobieskiego, spotkanie będzie możliwe wtedy, kiedy będziemy mogli ogłosić przetarg. Wtedy będziemy wiedzieli, że po pierwsze są na to pieniądze, będziemy mieli pełne kosztorysy aktualne, będziemy mieli wszystkie zgody i wszystkie pozwolenia. I wtedy można powiedzieć, że ogłaszamy przetarg i jak będzie wyglądał harmonogram robót, albo jakbyśmy chcieli, żeby harmonogram robót wyglądał. Natomiast w tej chwili tłumaczenie i mówienie, że teraz nie, tylko kiedy, to ja dzisiaj jeszcze raz powtarzam. Ja nie wiem kiedy, bo to jest już niezależne ani od projektantów, ani od gminy. To jest uzależnione tylko i wyłącznie od procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach decyzji z RID i od oprotestowania tej decyzji przez bezpośrednio zainteresowanych, czyli przez mieszkańców. Może to być tak, że będzie to optymistycznie patrząc do końca roku, a jeżeli będzie, nie wiem, 10-15 protestów, to może być okazać, że to będzie trwało jeszcze cały 2019 rok. Dziękuję.
Dziękuję. Przypomniałem, jesteśmy w punkcie sprawy różne. Proszę bardzo, radny Szczepanowski.
Bo w tym całym już kilkanaście chyba wypowiedzi się pojawiło. A ja wiem tylko jedną rzecz. Radny Zbyszek Paciorek miał prawo mówić co po prostu. Co, on jest radnym i reprezentuje swoją grupę ludzi. I on ma prawo cały czas wypowiadać swoje zdanie. Każdy z nas ma kłamać. A dlaczego kłamać?
Kłamstwem jest to, że pieniądze są zabrane i przeniesione.
A dlaczego? Teraz to już mamy całkiem inny punkt widzenia. Ja uważam, że radny ma prawo i obowiązek bronić swojej ci, co go wybrali, z nim są cały czas. Tak, ale teraz to kłamstwo to już w ogóle.
Ale pan się powiedział, że radny może mówić co chce.
Znaczy ja nie mówię o kłamstwie, to pan burmistrz tego kłamstwie. Ja mówiłem tylko o tym, że rady ma prawo reprezentowania swojej grupy mieszkańców. Zgadzamy się? Ja też reprezentuję swoją grupę mieszkańców. Uważam, że pan Paciorek reprezentuje swoją grupę mieszkańców. Każdy ma do tego prawo i do tego dąży. Jestem cały czas i słuchałem tego i powiem tak. To czy 1,5 metra gruntu w tą czy tą, ale radny Paciorek miał prawo głosić swoje.
Że nie będzie budowana ulica.
Nie, chodziło o to, że pieniądze gdzieś poszły na szkołę czy coś. No nie wiem. Nie, o tym nic nie wiem. O tym nic nie wiem. O tym nic nie wiem. Poszły pieniądze. ale jest...
Konkretnie przykład. Droga nie będzie budowana, bo pieniądze zostały zabrane na szkołę. Sprawdzam fałsz.
No ale czyli co jest fałsz? Albo prawda, albo coś. Ja w tym momencie nie mam nic do powiedzenia. No bo co ja mam powiedzieć? Prawda czy fałsz? No i zabrałem głos, że Zbyszek miał rację o jednym. Jest radny, miał prawo sobie...
Nikt nie odbiera tego prawa.
A nikt też nie powiedział, że zabrał te pieniądze.
Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, radny Jaroch, proszę skończyć dyskusję na ten temat.
Dziękuję. Panie burmistrzu, to ja tak w ramach zmiany tematu mam dwie sprawy. Jedna kwestia to jest przejazd pod ulicą Ząbkowską przy obecnym wiadukcie nowym. Czy istnieje możliwość doświetlenia tego przejazdu? Ja wiem, że to jest teren budowy, ale czy ewentualnie my nie moglibyśmy, że tam były kiedyś takie oświetlenie, takie lampy LEDowe, prowizoryczne, to zgasło i tam jest bardzo niebezpiecznie wieczorami. Bardzo bym prosił. I bardzo krzywa droga, nie mówiąc o tym, że chodnik jest płyt monocki, także tam jest bardzo niebezpiecznie. I druga kwestia, to jest kwestia budynku na ulicy Szpitalnej 18, czyli tego budynku zbudowanego z tych kamieni przy samym pasie drogowym. Mam informację, że jest to budynek w tej chwili Skarbu Państwa, czy jest w badaniu starostwa, czy my jako miasto. Czy już zostało przekazane?
Zostało przekazane, że też inne grunty występowały z informacji do generalnej. Mhm. W drugim miejscu była informacja, że one będą dopiero przekazane. Natomiast
obawiam
się, że póki jeszcze tam jest plac budowy, te rady nie są przekazane.
Panie burmistrzu, czy możemy jakiekolwiek pismo wystąpić do generalnej, żeby zabezpieczyli ten teren, tam się zaczyna czuć bezpiecznie. Tam lecą okna, szyby, wieszorami, jakieś takie grupy spotykają się tam.
Musimy się zwrócić do generalnej dyrekcji z UFR-u. Z tego powodu, co pan powiedział, to jest niestety plac budowy.
Tak samo 18,
tak? Tak samo
18. To jest ten budynek na rogu.
Tak samo jak odbudowa tego całego terenu pod wiaduktem. Mm-hmm. Też już wystąpiliśmy z pismem do generalnej dyrekcji z roszczeniem, żeby to zostało naprawione, bo firma wykonawcza miała, to budowa obwodnicy miała to.
No tak, miała to wykonać.
Jak wygląda, wiemy.
Ale bardzo bym prosił o te dwie interwencje, o to doświetlenie, bo to jest chyba w tym momencie takie najbardziej newralgiczne i niebezpieczne. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Przypominam, jesteśmy w punkcie sprawy różne. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Ja bardzo proszę, radny Tomasz Paciorek.
Panie burmistrzu, byłem ostatnio na pantraku, super sprawa dla dzieciaków, ale byłem też wieczorem. Teren jest niedoświetlony. Czy w planach jest doświetlenie tego terenu? No jest jedna lampa. A mówię o dalszej części, która po zmierzchu jest ciemna. Jest ciemno.
Na chwilę obecną nie, gdyż już nawet od mieszkańców mamy informację, że za długo jest ten plac otwarty i generuje duży hałas. Oczywiście tego nie neguję, natomiast w tym roku na pewno nie planujemy tam robić doświetlenia, bo ta inwestycja już jest zakończona. Przypomnę, ona była robiona w ramach budżetu obywatelskiego i zakres tej inwestycji był określony w projekcie budżetu obywatelskiego i to, co zostało zaplanowane w ramach tego projektu, zostało wykonane.
Rozumiem. Nie, poczekaj, ja teraz mówię. Zapomniałem, ile ma gwarancji Pamtrak. Ile czasu jest gwarancji na Pamtrak? Rozumiem, dziękuję.
Radny Kurek, adwokatem. Panie burmistrzu, w sumie tak w temacie tej lampy, czy można by tak ustawić, żeby pod godzinie 22, kiedy się ścisza nocno, żeby ona się nie świeciła? Czy jest niezbędne ze względu na monitoring?
Czy tam jest monitoring?
Tak, ale
uważam, więc też musimy mieć jakieś źródło.
Wiem, że jest taki monitoring, który podczerwieni po prostu widzi po ciemku. Tak?
No, ja rozumiem, natomiast to tam chyba nie ma żadnych zabudowań, w którym ta lampa świeci.
Ale zachęca ta lampa do tego, żeby tam przesiadywały osoby, które wcale nie korzystają z tego toru.
Szanowni Państwo, ja osobiście z racji tego, że jest to bardzo fajna sprawa, ale jednocześnie jest to teren, który jest w stanie wygenerować dość dużą urazowość, osobiście chciałbym, żeby to było czynne od świtu do wieczora, bo później oświetlenie tego terenu to jest też po trosze wzięcie odpowiedzialności. Zupełnie inaczej się jedzie. Musiałoby być to naprawdę, nie wiem, jak doświetlone. Proszę zwrócić uwagę, że tam na niektórych zakrętach osiąga się dość duże szybkości. Ktoś, kogo się zauważy i rozjedzie, po zmierzchu przy oświetleniu sztucznym będzie pełne prawo roszczenia sobie odszkodowania, bądź też próby uzyskania tego odszkodowania. Ja jednak mimo wszystko bym prosił, żeby to było czynne, tak jak jest w tej chwili, czyli od świtu do zmierzchu. Pomijam kwestię skarżenia się sąsiadów i tak dalej. Natomiast to ze względu na wysoką możliwość urazowości. Lampy zgasić nie możemy, ponieważ teren jest non-stop monitorowany i z wielu powodów chcemy, żeby monitorowany był nadal. W związku z tym to doświetlenie w takiej formule musi pozostać.
Radny Szczepanowski w tym temacie?
Panie Szczepanowski, mi się zdarza z burmistrzami być tego samego zdania, ale tutaj jest to. Ale tu jestem tego samego zdania, co radny Kietrucha. Do zmierzchu ten burmistrz Kietrucha, przepraszam już, ale powinno być oczywiście do zmierzchu. Tak jak ludzie wschodzą, dzieci, wszyscy idą w stronę. Bo po zmierzchu tylko mogą być szkodliwe rzeczy. Będziemy za to odpowiadać jako rada, znaczy my jako rada nie, ale ja to, bo na ktoś zaskarży kiedyś. Także za to się zagadną.
Dziękuję bardzo, proszę radny Zbigniew Paczorek.
Drodzy Państwo, budowa ścieżki rowerowej o przeszło 1,5-kilometrowej długości od Parku Brixów do granic z Zielonką, to jest to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Słuchajcie, tam w ciągu dnia setki osób mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie, mamy z dziećmi wózki, rolki, rowery, biegacze. Ona tętni życiem od świtu do nocy. Pojawiły się barierki. Drodzy Państwo, mam sygnały, które no niestety negują sensowność tego założenia. Ponieważ argumenty są różne, między innymi takie, że na przykład ścieżka przy kanale Żyrańskim, mimo że jest bezpośrednie zagrożenie, tam spadek 50% w kierunku kanału i głębokość śniega, nie ma. Że rzeka straciła swój urok, że nie ma do niej bezpośredniego dotarcia, że te względy bezpieczeństwa jak gdyby zostały aż tak wyolbrzymione, że do granic prawie że absurdu. Cytuję. Drodzy Państwo, dlatego też w związku z tą ścieżką, powtarzam, to jest dobra inwestycja, bardzo dobra, ale jest tutaj też ogromne niebezpieczeństwo, ponieważ ten ruch samochodowy na tym odcinku na Ząbkowskie przejazd przez most jest i przechodzą w tym czasie ludzie, tak jak mówię, w ciągu dnia to są naprawdę setki osób. Musimy tam zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby zapewnić bezpieczeństwo osobom, które przechodzą z prawej strony, tam gdzieś ścieżka na wale, na lewą stronę i przekraczają wtedy właśnie tą ulicę Ząbkowską. Pasy, sygnalizacja pozioma, może nawet takie pulsujące żółte światełko oznaczające niebezpieczeństwo, bo to jest naprawdę, naprawdę duże zagrożenie tam widzę. Również może, i to chyba nie wymagałoby tam za bardzo jakichś specjalnych nakładów, ponieważ no w tej chwili już szybko zapada zmrok, prawda, 19 godzina, a widzę, że tam do późnych godzin nocnych odbywa się ruch na tej pieszy, kolowy, rolkarzy i tak dalej. Gdyby może jakieś coś w rodzaju takich solarów gdzieś tam pokombinować, założyć, żeby ciut ją doświetlić. Dziękuję. Takie uwagi ludzi, którzy z tej ścieżki korzystają.
Dziękuję. Bardzo proszę, radny Grabowski.
Korzystając z okazji, że obydwaj panowie jesteście tutaj na komisji, chciałbym zapytać o inwestycję drogową na ulicy Ogólnej, czyli odwodnienie i budowa parkingu przy centrum logistycznym. Czy wiadomo coś na ten temat?
Powiem to, co powiedziałem, że to będzie rewizyjne. Jeśli do końca pytanie dostałem, nic się kompletnie nie zmieniło od ostatniej odpowiedzi. Dalej ta inwestycja ma być realizowana po zakończeniu inwestycji, którą realizuje firma Silwood, czyli postawieniu wszystkich trzech hal. Na chwilę obecną, jak wszyscy widzimy,
stawia na druga hala, dopiero po zakończeniu trzeciej będzie ta inwestycja realizowana, czyli odwodnienie i budowa tego fragmentu ulicy Okulnej. Mamy stosowne porozumienie podpisane, w którym jest zawarte, że po zakończeniu inwestycji przez firmę Hillwood, firma Hillwood wykona tą drogę do odwodnienia.
Czyli rozumiem, że jest to przed otwarciem tego centrum logistycznego.
Nie mam panu odpowiedzi, bo... nie panu odpowiedzieć na pewno po wybudowaniu trzeciej hali. No, trochę mija się z celem, robimy teraz drogi, a później ten transport maszyn i sprzętu, który będzie jeździł, żeby jeździł po nowo wybudowanej drodze, jeśli chodzi o budowę hali.
Właśnie obawiam się tego, że jeżeli będą trzy hale czynne i wtedy ruch będzie zmożony, jeżeli wtedy zacznie się budowę, no to będzie
na niego nie wybudujemy. Przypomnę, że państwo w różnych gazetach i mediach straszyli mieszkańców, że będą setki tysięcy tirów. Widzimy, jak to wygląda na chwilę obecną. To nie obawiam się jakiegoś dużego ruchu. Będzie to remont jak każdej innej ulicy, którą w Markach wykonujemy. Dziś rozpoczyna się remont Sosowej Kościuszki. Tam też będzie mega duże utrudnienie dla ruchu, a tam jest nie tylko ruch samochodów ciężarowych, ale również autobusów. Będziemy musieli jakoś to przeżyć ten okres remontu.
Dziękuję. Czyli rozumiem, że teraz odprowadzenie wody deszczowej odbywa się gdzie?
Tak jak do tej pory.
Tak jak do tej pory, czyli do rowów, tak?
Nie, do tej pory.
Dobrze. No pan burmistrz mówił ostatnio, że będą.
Dziękuję bardzo. Proszę radna Stosiu.
Panie burmistrzu, ja chciałam zapytać się, w sumie pytałam się na początku kadencji, potem tak jakby sprawa ucichła, o możliwość zamontowania lustra na ulicy Moniuszki. A teraz chciałabym jeszcze na Cichej. Więc już dwa. Na Moniuszki, wyjeżdżając z Moniuszki, czyli po prawej stronie, do po lewej jest duże ogrodzenie, a wyjeżdżając Cichej po lewej stronie, bo jest kamienica, teraz ten ruch jest duży, tam jest Prima Park i jest niebezpiecznie. Tak. Czyli nie ma takiej możliwości.
To była druga celowa. W tej chwili jeszcze jest podważona generalnej dyrekcji w sensie zakończenia remontu, natomiast już występuje MZDW, czyli Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Być może będzie można, jeżeli droga zmieni swój charakter, na drogę wojewódzką. Ona już z nazwy jest drogą wojewódzką, straciła swoją nazwę drogi krajowej, natomiast postaramy się wystosować ponownie pismo o zgodę na montaż takich luster, natomiast to nie od nas zależy. Tak jak każdy z nas, który w Markach miasto na swojej drodze chce postawić, tym jest na swojej, musi być zaopiniowane przez starostwo i musi być wydana zgoda na niego, tak tutaj musi wydać zgodę właściciel.
Dobrze, dziękuję uprzejmie. Jeszcze chciałam właśnie a propos znaku, ja już tutaj rozmawiałam też kilkakrotnie, no akurat z panami na ulicy Łąkówek był znak ograniczenia prędkości 30 km. Po remoncie ten znak zaginął i do tej pory go nie ma. Pytałam się wielokrotnie, czy jest taka możliwość, żeby znów był zamontowany.
Trzeba zobaczyć, jak wygląda stała organizacja ruchu, bo być może został kiedyś postawiony, mówiąc tak sobie, bez może wszelkich uzgodnień, bo tak się nieraz zdarzało i dlatego został zdjęty, ponieważ w całej organizacji ruchu zatwierdzonej przez starostwo nie było informacji, że tam był znak ograniczenia do 30. Więc jeżeli taki znak jest potrzebny, jeżeli tak jest potrzebny, to trzeba po prostu po raz kolejny napisać pismo, złożyć do urzędu i my to po prostu przekierujemy wtedy. Natomiast to wymaga całej organizacji ruchu i to będzie druga połowa przyszłego roku, dlatego że w tej chwili już cały pakiet stałej organizacji ruchu do zatwierdzenia jest w starostwie i nie przewidujemy w tym roku już dodatkowych żadnych zmian tego typu.
No dobrze, ale jeżeli ten znak tam był i go
jeżeli
nie ma,
znak był, jeżeli znak był i w całej organizacji ruchu ten znak jest umieszczony, a ktoś go, nie wiem, wyjął, nie włożył, zabrał, to zlecimy to firmie, którą mamy podpisaną umowę na oznakowanie ulic Pionowej i Poziomej i ta firma zgodnie z tym zapisem, który jest w projekcie o całej organizacji ruchu, go postawi.
Czyli to można sprawdzić, tak?
Tak, oczywiście, ja sobie zapiszę i jutro się dowie, jak to wygląda.
Dobrze, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo, proszę radny Szczepanowski.
Jak już Byszek, radny Paczerek mówił, to chciałem się jakby to być odnieść, ale nadal się odniosę. Chodzi o sprzężenia wody na rzece Długiej i Czarnej. No, czyliśmy o to, jak i Robert Szafrański, wszyscy, żeśmy chodzili w komisję, żeśmy chodzili nad rzeką, oglądaliśmy. Przecież to chyba nic nie kosztuje miasta tak naprawdę, żeby zrobić te spiętrzenia, żeby tam gdzieś życie tej wody, flory, fauny tętniło. Ja dzisiaj, przepraszam, wczoraj, w niedzielę byłem nad rzeką Czarną. Nie ma w ogóle wody. 10 centymetrów. Zanika wszystko, tak? A pan burmistrz liczy na... Aure. No to już jeszcze. No to już. To już gratuluję. Mamy w tym kierunku iść. W każdym razie chciałbym, żeby przez 8 lat, nie wiem, 20 lat, być może to jest moje ostatnie spotkanie i będę moja ostatnia wypowiedź. Chciałbym, żeby rzeka Czarna, Długa wróciła do dawnych korzeni. To jest zawsze było moim marzeniem. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Tak na rzecz. Przechodzę do następnego punktu. Zamykam posiedzenie. Dziękuję.